Alleluja, Pan zmartwychwstał. To wielka radość móc się spotkać w oktawie Wielkiej Nocy, czyli właściwie w to nieustannie trwający dzień i trwającą noc zmartwychwstanie, bo taki jest wyraz Wielkanocy, a poza tym trwamy też właśnie w tym czasie, kiedy jest czas nowenny do Bożego Miłosierdzia i Pan Jezus niejako sam zaprasza nas do tego, abyśmy jednak coraz częściej i coraz głębiej myśleli o Bożym Miłosierdziu. I co prawda temat Bożego Miłosierdzia już w naszych konferencjach się pojawił, kiedy mówiliśmy o Miłosierdziu Bożym objawionym w chwili grzechu pierworodnego, ale to nie szkodzi, bo temat Miłosierdzia Bożego naprawdę jest jak morze i gdybyśmy całe życie tylko nad Miłosierdziem Bożym rozmyślali, to na pewno tego tematu nie jesteśmy w stanie zgłębić, jak to napisała święta siostra Faustyna w natchnieniu Ducha Świętego. Miłosierdzie Boże jest takie, że nie zgłębi go żaden umysł ludzki ani żaden umysł anielski. Jest to jeden z największych przymiotów Pana Boga. Nasz święty Wincenty Palotti miał taki zwyczaj, że czasem swoje pisma, swoje modlitwy zaczynał od takiego wezwania: Boże mój, miłosierdzie moje. Boże mój, miłosierdzie moje. I tu zjawia nam się cudowna intuicja świętego Wincentego Palottiego, który przecież, tak jak zapisał po zaślubinach duchowych z Matką Bożą, w darze od niej otrzymał wszystkie dary Ducha Świętego, a więc też pod tchnieniem Ducha wyznaje tę prawdę, że miłosierdzie Boże zostało wcielone. Miłosierdzie jest też osobą. Jezus jest wcielonym miłosierdziem Bożym. Zresztą o tym też mówi Pan Jezus w dzienniczku, mówiąc wyraźnie, że wcielenie było objawieniem Bożego Miłosierdzia i takim uosobieniem Bożego Miłosierdzia. No ale używamy tego słowa miłosierdzie i co to jest właściwie to miłosierdzie? I żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, to chciałabym tę dzisiejszą naszą konferencję podzielić na takie dwie części. Najpierw takie trochę teologiczne spojrzenie na Pismo Święte i taki naprawdę telegraficzny skrót tego, jak miłosierdzie Boże jest objawione w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. A druga część to spojrzymy na miłosierdzie Boże tak, jak to nam objawił Pan Jezus przez świętą siostrę Faustynię, której kazał napisać ten dzienniczek i zapisać to, co jej mówił. Ona pisała pod dyktando miłosiernego Boga. Właściwie, gdybyśmy chcieli zapytać, gdzie w Piśmie Świętym jest mowa o miłosierdziu Bożym, to trzeba dać odpowiedź, że nie ma takiego miejsca w Piśmie Świętym, które nie byłoby Słowem o Bożym Miłosierdziu. Cokolwiek znajduje się w Biblii, to jest opowieść o Bożym Miłosierdziu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest miłosierdziem. A przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, Bóg odsłania nam swoją tajemnicę. I kiedyś mówiliśmy właśnie o tym objawieniu Bożego Miłosierdzia już w chwili grzechu pierworodnego. I może warto sobie wrócić jeszcze w tym tygodniu przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia do nagrania, które znajduje się na stronie waszej wspólnoty. Ono ma tytuł Genezis Bożego Miłosierdzia. Ale cała dalsza historia to jest też opowieść o Bożym Miłosierdziu. Bo cóż to jest miłosierdzie? Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na to jednym zdaniem, ale takim zdaniem zbudowanym na nauce Pisma Świętego, to możemy powiedzieć, że Boże Miłosierdzie to jest od początku do końca objawiona miłość i wierność Pana Boga. I ta miłość Pana Boga i wierność jest pełna delikatności, czułości, jest, możemy tak w cudzysłowie powiedzieć, jest pełna serca, wyrozumienia, cierpliwości względem człowieka, który jest Bogu niewierny. Miłosierdzie to jest akt całkowicie, absolutnie i niezaprzeczalnie darmowej miłości. Bóg nie ma żadnego obowiązku darzyć nas miłosierdziem, ani my w żaden sposób nie jesteśmy na Boże miłosierdzie w stanie zapracować. Boże miłosierdzie to jest czysta miłość, taka głęboka, taka, która porusza wnętrzności Boga do samej głębi jakby jestestwa Boga, jeśli w ogóle można takiego wyrażenia użyć. I poruszone są te wnętrzności Boga miłością pełną współczucia względem człowieka, który się gubił, który się pogubił i który niesie na sobie ciężar grzechu pierworodnego. A ten ciężar grzechu pierworodnego to są wszystkie nasze słabości, z którymi borykamy się na co dzień. Katechizm Kościoła katolickiego nazywa to skażeniem ludzkiej natury. Czyli właśnie to, że nasze ciało cierpi, że nasza psychika cierpi, nasz duch cierpi, że doświadczamy różnych ograniczeń, że doświadczamy chorób, doświadczamy pokus, doświadczamy własnej niemocy, doświadczamy trudów w wyborze dobra i w walce ze złem, które nas atakuje. To są między innymi niektóre z cech tego skażenia naszej ludzkiej natury. I właśnie w to skażenie naszej ludzkiej natury Bóg wlewa swoją miłość, która jest miłosierdziem. I kiedy patrzymy na Boga miłosiernego w Starym Testamencie, to najpierw widzimy właśnie Boga, który w momencie, kiedy człowiek grzeszy, czyli odrzuca Boga absolutnie, bo na tym też polegał grzech, że człowiek odrzucił Boga, Bóg przychodzi człowiekowi z pomocą i jakby nie patrzy na człowieka przez pryzmat tego grzechu, tego odrzucenia. Jakby Bóg nie jest tym obrażony, nie czuje się tym obrażony, ale widzi ludzką nędzę w tym grzechu, ludzką słabość. I wzrusza się tą ludzką słabością i obiecuje zbawienie. I konsekwentnie ten proces zbawienia przez całą historię ludzkości Bóg prowadzi. I bierze grzesznika w obronę. To jest ważne. Czyli bierze każdego z nas, bo każdy z nas jest grzesznikiem. I to widać chociażby w historii Kaina i Abla. Kiedy daje Kainowi znamie, nikt nie może go zabić. Kiedy prowadzi całą historię patriarchów, kiedy wyprowadza naród z Egiptu. Co prawda w tej opowieści o wyprowadzeniu narodu z Egiptu nie ma mowy o tym, że jest to miłosierdzie, ale jednocześnie pojawiają się takie słowa, że Bóg, będąc miłosiernym, nie mógł znieść cierpienia i nędzy narodu wybranego. Kiedy objawia się Mojżeszowi w krzewie gorejącym, mówi, że ból i wołanie i cierpienie tego ludu doszło do niego, doszło do jego uszu i już jakby nie jest w stanie myśleć o tym, że ten naród cierpi. I to jest ogromna tajemnica Bożego miłosierdzia. że człowiek grzesznik staje w samym środku tajemnicy Bożego miłosierdzia. I zobaczcie, cały czas jakby jest takie swoiste zmaganie się Bożego miłosierdzia z ludzkim grzechem. Bóg wyprowadza naród wybrany z niewoli egipskiej, która jest synonimem niewoli grzechu. I ten lud natychmiast zaczyna się buntować. I chce wracać do tej niewoli. Kiedy Mojżesz idzie rozmawiać z Bogiem na górę Synaj, aby otrzymać przykazania, czyli prawo, czyli taki głos Pana Boga, przez który Bóg chciał ten lud pouczyć, jak można żyć, aby nie być właśnie niewolnikiem grzechu, aby być wolnym człowiekiem. Oni sobie czynią swoje własne wyobrażenie Boga. Robią tego złotego cielca. A Bóg jakby znowu o tych ludzi walczy, żeby się nawrócili. I taka jest cała historia zbawienia. Potem mamy czasy kolejnych niewoli, niewoli babilońskiej, czasy proroków. I to jest cały czas to napięcie między grzechem a wierną miłością Boga. Tą miłosierną miłością, która czasem dopuszcza niewolę, dopuszcza jakieś cierpienie na człowieka, ale nie po to, żeby człowieka zgnębić, ale żeby właśnie podnieść go na duchu, aby go przywrócić do tej miłości, która jest jedyną prawdziwą miłością, czyli do miłości Pana Boga. I z jednej strony Bóg na przykład dopuszcza niewolę, a z drugiej strony w słowach proroków, którzy działają w czasach niewoli, czytamy takie tkliwe, czułe słowa Boga. Na przykład, czyż Efraim nie jest mi synem tak drogim, dzieciątkiem najrozkoszniejszym? Albo Bóg mówi o Izraelu, że przestał być moim ludem, ale woła, że już nie będą więcej mówić o tobie porzucona. Już nie powiedzą spustoszona o twojej krainie, ale cię nazwą moje w niej upodobanie. Nabrałeś wartości w moich oczach, bo ja cię miłuję. Nie dlatego, że ty jesteś fajny, tylko dlatego, że ja cię miłuję. I Izrael czuje tę tajemnicę Bożego miłosierdzia. I dlatego też powstają jedne z najpiękniejszych modlitw, wyrażających właśnie pragnienie ludzkiego serca, aby trwać w tym doświadczeniu Bożego miłosierdzia. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Albo w innym miejscu, Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Moje ciało tęskni za Tobą. Bo kochani, wracając do tytułu dzisiejszej konferencji, w gruncie rzeczy, w serce każdego człowieka jest wpisana tęsknota za Bożym miłosierdziem. Bo nasze serce chce być zbawione. Nasze serce chce żyć wiecznie. Nasze serce jako ta najtajniejsza istota naszej duszy. Mamy w siebie wpisane pragnienie bycia kochanym. Miłością całkowicie bezinteresowną. A taką miłością jest Boże miłosierdzie. I my nigdy nie znajdziemy spokoju serca, nie znajdziemy spokoju duszy, nie uspokoją się nasze pragnienia, tak długo, jak nie otworzymy się na dar Bożego miłosierdzia. I abyśmy mogli to uczynić, i abyśmy poznali twarz miłosierdzia. Bóg, który jest miłosierdziem, stał się człowiekiem. Miłosierdzie Boże wcieliło się w osobę Jezusa Chrystusa. I patrząc na Jezusa, poznając Jezusa, przebywając z Jezusem, patrzymy na Boże miłosierdzie, przebywamy z Bożym miłosierdziem i poznajemy Boże miłosierdzie. Nie inaczej. I znowu zobaczcie, każda stronica Ewangelii, każde zdanie, każde słowo to jest opowieść o miłosiernym Bogu. Wróćmy jeszcze do dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie, którzy wędrują do Emaus. Emaus to taka maleńka wioska, taka pipiduwa. Nigdzie indziej nie ma o niej mowy w Piśmie Świętym. Takie nic. I uczniowie odchodzą z Jeruzalem, miasta zbawienia, do takiego niczego. Zupełnie odwrotny kierunek życia. I przychodzi i idzie z nimi Jezus. I co jest wzruszające w tej Ewangelii? To, że Pan Jezus, wiecie, nie stanął przed nimi i ich nie poraził światłem zmartwychwstania. No przecież mógł to zrobić, nie? Mógł stanąć w jednym momencie, po prostu takim światłem Bożej chwały pojechać po nich, żeby padli na twarz w jednej sekundzie. I byliby zniewoleni Jezusem. A Jezus ich kocha. I szanuje ich ludzkie możliwości. Przystosowuje się do ich kondycji. Do kondycji tych, którzy są zawiedzeni, zasmuceni. Którzy czują, że wszystko stracili, że wszystko przegrali, że w ogóle nic nie ma sensu. I Jezus wchodzi w to ich doświadczenie. I w tym ich doświadczeniu delikatnie, z wyrozumiałością, ale jednocześnie pokazując prawdę o nich, kiedy im mówi, że mają serca powolne do wierzenia, zbyt wolne, żeby wierzyć. Odsłania prawdę, bo Jezus nie ukrywa prawdy przed nami, ale odsłania ją w taki sposób, że jesteśmy w stanie ją przyjąć. Jeśli tylko nasze serce nie jest zatwardziałe w grzechu. I poznają Jezusa. I Jezus im znika. Pamiętam, jak kiedyś to czytałam na katechezie, to jeden uczeń gimnazjum mówi, no to Pan Jezus był złośliwy do nich, bo najpierw im się pokazał, a potem zniknął. No nic z tego. To musimy pamiętać, że ta Ewangelia jest pisana już w czasie, kiedy funkcjonuje Kościół i jest to taki znak tego, że w Kościele już nie oglądamy Jezusa fizycznie obecnego z nami, w takim sensie, jak oni go widzieli jako współtowarzysza drogi, ale poznajemy Jezusa pod zasłoną sakramentów. Znika nam z oczu, ale zostaje Jego obecność. Tak? Oczyma wiary mamy na Jezusa patrzeć, więc bez złośliwości. Każde słowo Ewangelii jest opowieścią o miłosiernym Bogu. To z jaką miłością Jezus traktuje grzeszników, celników, jak odnosi się do Judasza, jak odnosi się do tych, którzy nie wierzą, jak odnosi się na przykład do kobiet, które płaczą na drodze krzyżowej, czy do uczniów, którzy go zdradzili. Nie? Pojawia się nad Jeziorem Tyberiackim. Oni poszli łowić ryby, bo już nie wiedzą, co mają robić. Wszystko im się miesza w tych głowach, czy zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał, co jest prawdą, co jest kłamstwem, o co w tym wszystkim chodzi. A Pan Jezus przychodzi i mówi: dzieci, macie coś do jedzenia? No można czulej i delikatniej do tych facetów, którzy go zdradzili. Przecież każdy z nich zwiał spod krzyża. Ono oprócz Jana. Piotr się go wyparł. A Pan Jezus mówi: dziecko, masz co jeść? Jak tatuś. Jak tatuś. Bo takie jest miłosierdzie. Ale też odsłaniając nam takie oblicze miłosiernego Boga, Jezus mówi: bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. I tu nie chodzi o doskonałość w sensie bezgrzeszny. Tacy nie jesteśmy w stanie być. To już mamy załatwione, że tak się nie uda. Ale doskonali w sensie żyjący tym miłosierdziem, które otrzymuje, i oddający to miłosierdzie. A miłosierdzie nie osądza. Tak samo jak Pan Jezus nas nie osądza. Jezus nam odsłania prawdę o nas. Przez działanie Ducha Świętego możemy poznawać prawdę o sobie, ale nas nie osądza. My sami siebie osądzamy. Bardzo często źle i bardzo często bez miłosierdzia. I Pan Jezus tego nie chce, bo On jest dla nas miłosierny. Więc Pan Jezus chce, żebyśmy my też byli dla siebie miłosierni. Natomiast bardzo często w tym doświadczeniu Bożego miłosierdzia i w życiu Bożym miłosierdziem przeszkadza nam zły duch przez różne oskarżenia, które nam wymawia, i one dotyczą Boga, i dotyczą często nas samych. My po wiele razy mamy taką tendencję do tego, żeby siebie skatować. Jestem taki niedobry, zawsze robię źle, zawsze coś źle powiem, zawsze coś źle pomyślę, zawsze mi się nie uda. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Owszem, czasem zrobię źle, czasem źle powiem, czasem mi się nie uda. Tak. Ale Pan Jezus się tym nie zajmuje. On tylko chce, żebyśmy z tym do Niego przyszli i Mu to oddali, nie osądzając siebie. I w tym między innymi wyraża się zaufanie do Boga. Że ja siebie nie osądzam, tylko uznaję prawdę o sobie. Tak, Panie Jezu. Tak? Nie wytrzymałam dzisiaj. Nakrzyczałam na współsiostrę, męża, żonę. Nie potrafiłam okazać miłości. Oddaję Ci to. Twemu miłosierdziu. I zostawiam. Bo skoro oddałam, to już nie moje. W miłosierdzie Boże wpisany jest dar Jezusa zmartwychwstałego, z którym przyszedł do Wieczernika i powiedział uczniom i nam: pokój wam. Daję wam taki pokój, jakiego świat dać nie może. Bo ten pokój nie jest zrodzony z tego, że mi coś wychodzi, ale zrodzony jest z tego, że wierzę w to, że Jezus mnie kocha bezgranicznie i bezwarunkowo. I mój pokój jest w Jego miłości, a nie w tym, że mnie się coś udało. To jest ogromna różnica. Ogromna różnica. Zobaczcie, ile razy Pan Jezus uzdrawiał i odpuszczał grzechy. Nigdy nie wydał sądu o żadnym z grzeszników. Mówię teraz o Ewangelii oczywiście. Nigdy nie powiedział: idź i ponaprawiaj to wszystko. Nie, teraz tak 30 lat żyłeś, człowieku, w grzechu, to teraz 30 lat naprawiaj, a potem ci przebaczę. Nigdy tak. Darował przebaczenie, darował miłosierdzie i mówił: idź i nie grzesz więcej. Nie wracaj do tego, co było. Teraz żyj miłosierdziem. Ale jednocześnie przestrzegał, że nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, czyli nie dostąpimy miłosierdzia na wieki, jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy. No, i tu się można przestraszyć. Bo zarówno uczeni w piśmie, jak i faryzeusze rzeczywiście byli mistrzami świata w wypełnianiu wszystkich zakazów, nakazów i przepisów. I pod tym względem byli bez zarzutu. Pościli, oddawali dziesięcinę, przestrzegali wszystkich tam zasad: tu iść, tam nie iść, tu zjeść, tam nie zjeść, tu umyć ręce, tu się odezwać, tu się nie odezwać. Pan Jezus mówi: jak wasza sprawiedliwość nie będzie większa, to się pożegnajcie z Królestwem Niebieskim. Wiecie, jakiej sprawiedliwości nie mieli faryzeusze i uczeni w piśmie? Nie mieli miłosierdzia. I sprawiedliwość większa niż faryzeuszów i uczonych w piśmie polega właśnie na miłosierdziu. Że kiedy otwieram swoje serce na Boga i zaczynam doświadczać, że On mnie kocha pomimo mojej nędzy, bez warunków, bez zastrzeżeń, niczego mi nie wypomina, nigdy mnie nie osądza, to, co otrzymuję od Boga, staram się oddawać moim bliźnim. I wtedy zmienia się spojrzenie człowieka na bliźniego. I wtedy nie widzimy kogoś, kto krzywdzi, ale kogoś, kto sam jest poraniony i sobie z sobą nie radzi. Wtedy nie oddajemy wetu za wet. Wtedy nie działa zasada oko za oko. I dopiero wtedy jesteśmy zgodnie z zaleceniami Jezusa w stanie oddać płaszcz, gdy ktoś prosi nas o coś mniejszego, iść z kimś 2000 kroków, gdy ktoś prosi o 1000. Czyli kochać ofiarną miłością, która nie osądza. Bo taką miłością kocha nas Jezus miłosierny. I taki warunek też Pan Jezus postawił świętej siostrze Faustynie. Kiedy mówił jej, że ma w jej życiu odzwierciedlić się jego życie. I kiedy uczył ją, że ma uczyć cały świat przez to, co zapisze w dzienniczku, że każdy powinien żyć miłosierdziem na różnych płaszczyznach. Czyli najpierw powinien sam otwierać swoje serce na przyjęcie daru Bożego miłosierdzia i przyjmując ten dar, oddawać go przez modlitwę, przez zaufanie względem Boga i przez miłosierdzie czynione bliźnim. I dopiero wtedy człowiek może napełniać swoją duszę miłosierdziem. Te warunki muszą być spełnione w całości, wszystkie. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jak mam się otworzyć na miłosierdzie, kiedy żyję od lat w ciężkim grzechu? I na to Pan Jezus daje odpowiedź w dzienniczku, kiedy mówi: serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników, aby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami, ale one nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce moje. Przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce moje. Bardzo świadomie wybrałam ten fragment z dzienniczka na dzisiaj, bo wiem, że mówię do grupy osób, które takie nawrócenie, że chcą żyć z Jezusem, już przeżyły. I wy nie postępujecie od nawrócenia do tego, żeby zacząć żyć w łasce, tylko staracie się żyć w łasce Bożej. I Pan Jezus woła was, abyście bardziej jeszcze napełniali się miłosierdziem i abyście też przyjmowali jakby za innych jeszcze ten dar miłosierdzia. Po co za innych? Po to, żeby to miłosierdzie jeszcze bardziej promieniowało z nas i żeby przez to promieniowanie inni mogli się w końcu nawrócić. Bo pamiętajmy, że każdy dar, jaki Bóg nam daje, jest zawsze dla dobra naszego i dobra tych ludzi, do których Bóg nas posyła. Nic nie otrzymujemy nigdy tylko dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy we wspólnocie Kościoła. Tworzymy żywe ciało Chrystusa. Kiedy czyta się dzienniczek siostry Faustyny, można go czytać w różny sposób. Ale na pewno dzienniczek Faustyny i to, jak ją Pan Jezus prowadzi, co jej mówi, jest opowieścią o życiu wewnętrznym człowieka i o tym, w jaki sposób człowiek może otwierać się na Boże miłosierdzie i w jaki sposób dusza ludzka może się tym miłosierdziem napełniać. I już bliżej końca dzienniczka znajdują się takie fragmenty, które noszą tytuł Rozmowa Boga Miłosiernego z duszą. Tam są różne dusze. Jest dusza grzeszna, dusza dążąca do doskonałości, dusza doskonała. I pozwólcie, że przeczytam wam niektóre fragmenty właśnie z tych rozmów. No bo co ja będę tłumaczyć, skoro Pan Jezus sam to tłumaczy? Co nam jest potrzebne? Abyśmy otwierali się ku napełnieniu Bożym miłosierdziem. W takiej rozmowie miłosiernego Boga z duszą grzeszną czytamy między innymi: większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędze Twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? I teraz posłuchajcie uważnie i zwróćcie uwagę na to, jak to jest powiedziane. Dla Ciebie, nie dla was, dla Ciebie, to mówi Jezus, zstąpiłem z nieba na ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włóczniom najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę. Nędza Twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Czemuś byś miała prowadzić ze mną spór o nędzę Twoją? Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja Cię napełnię skarbami. Zrobiliście już Panu Jezusowi tę przyjemność, żeby oddać Mu swoją nędzę, wszystkie swoje biedy, wszystkie, te, których się wstydzę też? W rozmowie z duszą cierpiącą, która skarży się Panu Jezusowi na to, że jest samotna, że inni jej nie rozumieją, że jest mnóstwo przeszkód na drodze do świętości, Pan Jezus mówi tak: oto moje dziecię, tym razem dużoś mi powiedziała. Wiem o tym, że jest to wielkie cierpienie być niezrozumianą i to jeszcze przez tych, których się kocha i przed którymi nasza szczerość jest wielka, ale niech Ci wystarczy to, że ja Cię rozumiem we wszystkich biedach i nędzach Twoich. Cieszy mnie Twoja głęboka wiara, jaką masz dla moich zastępców. Ale wiedz o tym, że ludzie duszy całkowicie nie zrozumieją, bo to jest nad ich możliwość. Dlatego ja sam zostałem na ziemi, aby Twe serce zbolałe pocieszyć i krzepić Twoją duszę, abyś nie ustała w drodze. Mówisz, że ciemności wielkie zasłaniają Ci umysł, a więc czemu nie przychodzisz w tych chwilach do mnie, który jestem światłością? I mogę w jednej chwili wlać w duszę Twoją tyle światła i zrozumienia świętości, że w żadnych księgach nie wyczytasz tego. Żaden spowiednik nie jest zdolny tak pouczyć i oświecić duszy. Wiedz jeszcze, że te ciemności, na które się żalisz, wpierw przeszedłem dla Ciebie w ogrodzie oliwnym. Dusza moja była ściśniona śmiertelnym smutkiem i Tobie daję cząstkę tych cierpień dla mojej szczególnej miłości ku Tobie. Zrób sobie postanowienie, aby nigdy nie opierać się na ludziach. Wiele dokażesz, jeżeli zdasz się całkowicie na moją wolę. i powiesz nie jako ja chcę, ale jaka jest wola Twoja, o Boże. Tak niech się stanie. Wiedz, że te słowa wypowiedziane z głębi serca w jednej chwili wynoszą duszę na szczyty świętości. I dalej Pan Jezus prowadzi tą naukę, jak otwierać się na Jego miłosierdzie. I w rozmowie z duszą dążącą do doskonałości mówi tak. Dziecię moje, wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. Wszystkie razem pokusy nie powinny cię ani na chwilę zamądzić, a drażliwość i zniechęcenie to owoc twojej miłości własnej. Nie trzeba ci się zniechęcać, ale starać się o to, aby na miejscu twojej miłości własnej mogła zakrólować miłość moja. A więc ufności. Nie powinnaś się zniechęcać, lecz przychodzić do mnie po przebaczenie, bo ja zawsze gotów jestem ci przebaczyć, ile razy mnie o to poprosisz. Życie na ziemi jest walką, i to wielką walką o królestwo moje, ale nie lękaj się, bo ja ciebie wspieram. A więc oprzyj się o ramię moje i walcz, nie bojąc się niczego. Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko dla siebie, ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, które nie dowierzają dobroci mojej. Kochani, Pan Jezus dogłębnie poznał naszą ludzką naturę, bo stał się człowiekiem. I rozumie, jakie biedy niesiemy. I On właściwie ciągle tłumaczy nam to samo. Że On jest lekarstwem na wszystko. I że krzywdzimy siebie sami. Kiedy rozwiązania naszych problemów, naszego poczucia bycia niekochanym, czasem odrzuconym, zagubionym, grzesznym, słabym, skrzywdzonym, oszukanym, kiedy szukamy na ludzki sposób i u ludzi, zawsze się wtedy zawiedziemy. Zawsze. Kiedy siły i rozwiązania szukamy u Jezusa, zawsze otrzymamy miłosierdzie. Zawsze. Nie może być inaczej. Święty Jan Paweł II, jeszcze jako bardzo młody ksiądz, kiedy pisał poemat przed sklepem jubilera, zawarł w nim takie słowa. Człowiek nie przetrwa w człowieku bez końca i nie wystarczy człowiek. To są święte słowa. I całe orędzie Bożego miłosierdzia to jest wołanie Boga o to, abyśmy zechcieli podjąć drogę, wejść na taką drogę, na której On pragnie dać nam szczęście swoje, Boże, zrodzone z miłosierdzia, które nie jest dostępne żadnymi ludzkimi środkami. Żadnymi. I cały czas nam Jezus opowiada o tym, zarówno w Ewangelii, jak i w tym dzienniczku świętej siostry Faustyny, że miłosierdzie jest jedyną naszą deską ratunku, jedyną naszą ufnością, jedyną drogą do zbawienia i do szczęścia. Bo z miłosierdzia Bożego otrzymaliśmy Boże Słowo, otrzymaliśmy objawienie, otrzymaliśmy Jezusa, Maryję, sakramenty święte. To wszystko jest ogrom miłosierdzia. A ponieważ ludzie o tym zapomnieli, Bóg przez świętą siostrę Faustynę przypomniał tajemnicę Bożego miłosierdzia i ogłosił święto Bożego miłosierdzia. Faustyna zapisała takie słowa. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, czyli z głębi miłosierdzia. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. I właśnie teraz w niedzielę jest Niedziela Bożego Miłosierdzia. A zwłaszcza ta godzina 15, od 15 do 16. Pan Jezus mówi, morze miłosierdzia. Otwarte są wszystkie upusty. I każdy, kto w tym dniu będzie w stanie łaski uświęcającej, bo nie tego dnia musimy iść do spowiedzi, wystarczy, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, przyjmie komunię świętą i będzie prosić o taki dar, darowania wszystkich win i kar, to się stanie. Rozumiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś dostąpi tej łaski, w tę niedzielę najbliższą, darowania wszystkich win i kar, to jego dusza będzie czysta jak dziecka po chrzcie świętym. To jest taki dar związany z tym dniem i z tą godziną. Niezwykły dar Bożego miłosierdzia. Morze miłosierdzia. Jakbyście chcieli zobaczyć, ile miłosierdzia chce Pan Jezus dać każdemu z nas w niedzielę, to proponuję spacer nad morze. Tyle miłosierdzia. Za co? Za nic. Z miłości. Ale ponieważ Bóg szanuje naszą wolność, to nie da tych łask, jeśli o nie nie poprosimy. Nie dlatego, że ich zazdrośnie strzeże, ale dlatego, że szanuje moją wolność. I oczywiście można się modlić w każdym miejscu, w każdej chwili, w każdym czasie, w tę najbliższą niedzielę, ale gdybyście mieli czas i ochotę, to zapraszam do Kościoła Chrystusa Króla. Tam od godziny 15 do 16 ze wspólnotą Hioba właśnie prowadzimy taką wielką modlitwę, wielkie wołanie o Boże miłosierdzie w tej godzinie Bożego miłosierdzia. Godzina uwielbienia Bożego miłosierdzia. Bez mszy świętej, bo każdy będzie na mszy świętej, to jest niedziela. I całą godzinę będziemy błagać o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata. I też właśnie o tę łaskę, aby Bóg nam darował wszystkie winy i kary. Abyśmy stanęli przed Nim sercem w pełni oczyszczonym, czyli w pełni zanurzonym w Jego miłosierdziu. Aby nie było już żadnego cienia, żadnego zakamarka w naszych sercach, żeby Bóg nie miał do nich dostępu. I w sercach wszystkich ludzi. Będziemy się też modlić o nawrócenie dla grzeszników, o pokój na świecie. O to wszystko, czego pragniemy i potrzebujemy, a co, jak ufamy, jest zgodne z wolą Bożą. Święta siostra Faustyna zapisała też jeszcze w innym miejscu w dzienniczku takie słowa Pana Jezusa, które mnie osobiście ciągle poruszają bardzo. Kiedy Pan Jezus jej zwierzał się z tego, że często jest przyjmowany w Komunii Świętej, niestety również przez osoby powołane do kapłaństwa czy do życia zakonnego, ale w ogóle przez wiernych też, jakby był martwy. I tam Jezus mówi, a przecież ja mam serce i pragnę waszej miłości. I tak sobie myślałam, modląc się, przygotowując to spotkanie, o tym, że my pragniemy Bożego miłosierdzia, ale że jeśli w naszych sercach pojawia się pragnienie doświadczenia Bożego miłosierdzia, to wcześniej pragnienie darowania nam miłosierdzia zrodziło się w sercu Boga. Święta Tereska z Lisieux w swoich pismach zapisała taką właśnie myśl, że nie ma, że jeśli rodzą się w nas jakieś pragnienia, dobre pragnienia, to na pewno Bóg chce je spełnić, bo wcześniej te pragnienia pojawiły się w Jego sercu. Więc jeśli mamy w sercu takie pragnienie, aby doświadczać miłosierdzia Bożego, to samo to pragnienie jest już zapewnieniem, że Bóg to miłosierdzie chce na nas hojnie rozlewać. Bo to nasze małe ludzkie pragnienie jest odzwierciedleniem wielkiego pragnienia Jego serca. I obyśmy żyli ciągle pełnią Bożego miłosierdzia, mocą Bożego miłosierdzia i tego życia i wam, i sobie. Amen.